Żołnierze w charakterystycznych szaro-oliwkowych beretach to coraz częstszy widok. Pomagają przy poszukiwaniach zaginionych, ostatnio 5-letniego Dawida pod Warszawą. Niosą pomoc przy powodziach i podtopieniach, o czym szerzej za chwilę. A przede wszystkim szkolą się w terenie i ćwiczą po prostu wśród nas. Wojska Obrony Terytorialnej liczą już ponad 20 tysięcy żołnierzy i to siła, która zaczyna być nie tylko widoczna, jest przydatna. O pomocy WOT w zwalczaniu skutków żywiołów rozmawiałem z dowódcą tego rodzaju sił zbrojnych, generałem Wiesławem Kukułą. Gościem podcastu Polityki Insight jest pan generał dywizji Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, miło mi.
Jesteście kilka tygodni po najważniejszym bodaj teście, który przyszło wypełnić Wojskom Obrony Terytorialnej, to znaczy po okresie, w którym byliście zaangażowani w zwalczanie klęsk żywiołowych, w tym głównie podtopień i powodzi.
To prawda, to był niezapowiedziany test i to była chyba jego największa wartość, bo po pierwsze sprawdził on mozolnie budowane przez nas zdolności do działania kryzysowego, a po wtóre uprzedził troszeczkę nasze pierwsze sprawdziany gotowości, stawiennictwa naszych żołnierzy do działania nieplanowanego, do działania na sygnał. W każdym z tych kontekstów te sprawdziany okazały się dla nas bardzo pozytywne, ale okazały się też źródłem dobrych doświadczeń, już wiemy, co będziemy jeszcze silniej rozwijać. I jakie kierunki musimy jeszcze bardziej na przykład doposażyć sprzętowo, aby jeszcze efektywniej tutaj działać. Jeśli chodzi o same dane, no to ponad 1400 żołnierzy zaangażowaliśmy na terenie de facto 4 województw do działania. W jednym przypadku działaliśmy eksterytorialnie z uwagi na jakby zakres sił, które mamy rozwinięte w województwie świętokrzyskim. Przydzieliliśmy do dyspozycji dowódcy Brygady Świętokrzyskiej jedną kompanię lekkiej piechoty z drugiej lubelskiej brygady, czyli sąsiadu.
Wojsko Obrony Terytorialnej na moment stało się pozaterytorialne.
Tak, tak. To było dla nas trochę dyskusyjne tutaj, bo przyjęliśmy sobie jako założenie jednak te stałe rejony odpowiedzialności. To jest silny czynnik motywujący naszych żołnierzy, a w tym wypadku mieliśmy sytuację, kiedy złamaliśmy tą zasadę, którą znają nasi żołnierze, z którą się identyfikują. Ale wszyscy żołnierze wyrazili zgodę na takie działanie, także mogliśmy ich relatywnie szybko przerzucić z jednego województwa do drugiego. No i początkowo mieli stanowić odwód, ale z uwagi na rozwój sytuacji bardzo szybko też znaleźli się na wałach.
Ale dokładnie to samo musiałoby się dziać, gdyby do takich akcji zostały zaangażowane wojska operacyjne, prawda? Które gdzieś tam bazują w Polsce i w rejon działania muszą zostać po prostu przemieszczone.
Oczywiście. Nasza w tym wypadku największa zaleta polega na tym, że jesteśmy równomiernie rozmieszczeni, daj Bóg docelowo, na terenie całego kraju i to niesie za sobą pewne konsekwencje. Konsekwencje takie, że zawsze jesteśmy blisko tego, co się dzieje, więc teraz rysują się nowe jakby możliwości programowania planu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej, bo po prostu jako WOT możemy stanowić pierwszą linię i pierwszą odpowiedź i w sytuacji dopiero wtedy, kiedy skala zjawiska przekracza nasze możliwości lub jest potrzebne niezbędne wyposażenie, dopiero wtedy możemy się zwracać o wsparcie ze strony wojsk operacyjnych, więc to jest jakby zupełnie nowe rozdanie.
Czyli WOT mógłby zostać włączony do systemu reagowania kryzysowego państwa?
WOT już jest włączony. W 3 naszych województwach jesteśmy już włączeni normalnie w system zarządzania kryzysowego państwa i zgodnie z tymi planami działaliśmy. Przy czym no, akurat w tym roku mieliśmy taką sytuację, że powódź dotknęła również województwa, gdzie były brygady, które nie są w tym systemie, ale brygady, które liczą już kilkuset żołnierzy, które dysponują sprzętem do usuwania skutków tego typu zdarzeń. No i też sięgnęliśmy po nie. Zwyczajnie tutaj nie jesteśmy, jeśli chodzi o plany, przekonani, że plany są dla nas Biblią. Plany są dla mnie osobiście narzędziem pomocniczym. Liczy się realna siła, która znajduje się w terenie, liczą się fizyczne nasze możliwości i dlatego bez wahania po nie sięgnęliśmy.
Czyli ten system zadziałał, mimo że jeszcze nie na całym terenie był formalnie gotowy do działania. Jak ten system działa?
Pyta mnie pan o techniczne aspekty, więc system działa na bazie obowiązującego prawa. Ja tu być może się narażę wielu swoim kolegom i wielu teoretykom, bo często uczestniczę w szeregu konferencji naukowych, gdzie się ciągle podważa jakby nasz system reagowania kryzysowy, nasz system prawny związany z systemem reagowania kryzysowego jako niewydolny. Ja uważam, że jest to jeden z najlepszych systemów prawnych na świecie i moje doświadczenia współpracy z innymi państwami mnie tylko w tym utwierdzają. Zawsze wyzwaniem jest leadership, czyli to, w jaki sposób zarządza się tymi zasobami, w jaki sposób reaguje się na potrzeby zgłaszane w terenie. I problemem jest to, czy się jest w tym wypadku aktywnym, czy pasywnym. My wykazaliśmy tutaj daleko idącą aktywność, zarówno jako Wojska Obrony Terytorialnej, jak i inne rodzaje sił zbrojnych, zwłaszcza wojska lądowe, ale też muszę powiedzieć tutaj o niebagatelnej roli dowódcy operacyjnego, który w imieniu ministra obrony narodowej zarządza tym systemem. To wszystko się działo w czasie rzeczywistym.
Czy to się dzieje na telefon, czy to się dzieje po łączności radiowej? Jak to w ogóle wygląda obieg informacji?
Wie pan, to jest dobre pytanie. Musi pan pamiętać, że w naszym systemie decydującą rolę użyciu sił zbrojnych w tego typu sytuacjach należy do wojewody i do ministra obrony narodowej. I proszę sobie wyobrazić, że aktualnie ten nasz leadership komunikuje się w czasie rzeczywistym, bo ja otrzymywałem od ministra obrony narodowej zgody, które przekazywałem dowódcy operacyjnemu. Czasami to zajmowało 15 minut. Tyle czasu potrzebował pan minister Błaszczak na to, żeby wydać stosowną decyzję dotyczącą zaangażowania wojsk. Więc od tej strony ten system zadziałał nam błyskawicznie, tak jak powiedziałem, w czasie rzeczywistym. Dlaczego to jest takie dla mnie ważne? Bo teraz mógłbym panu zaproponować, żebyśmy na chwilę zamknęli oczy i pomyśleli sobie, że to nie była woda, tylko zielone ludziki. Czas jest absolutnie krytyczny. Wojsko nie jest potrzebne wtedy, kiedy woda opada, tylko wtedy, kiedy ta woda się podnosi, a wały zaczynają przeciekać. I tak było w województwie świętokrzyskim, że dzięki naszym działaniom, dzięki działaniom Państwowej Straży Pożarnej, bo to ich jako pierwszych powinienem wymienić, i Ochotniczą Straż Pożarną, my ich wspieraliśmy, ale dzięki temu połączonemu wspólnemu działaniu doszło do tego, że udało się zapobiec temu, że rzeka wylała, czyli zapobiegliśmy ludzkim nieszczęściom i stratom w mieniu, przepotężnym zapewne.
Mówił pan o zaangażowaniu ponad 1400 żołnierzy, z czego ponad 1000 to byli żołnierze ochotnicy, żołnierze tak. służby terytorialnej, którzy na co dzień gdzieś pracują, mają swoje domy, mają swoje rodziny, od których musieli się do tej akcji oderwać. Jak to przebiegało?
No to jest kolejne dobre pytanie. To mieliśmy właśnie sprawdzać planowo, mniej więcej w tym czasie, kiedy miały miejsce te powodzie. Więc może powiem panu o takich aspektach praktycznych. Powiadamiania dokonywaliśmy w takim systemie nieplanowym, ale alarmowym, przyjętym dla naszej formacji, czyli każdy z naszych żołnierzy otrzymywał sygnał drogą elektroniczną. Do stawiennictwa się to stawiennictwo w zasadzie wynosiło 4 godziny. Tyle dajemy sobie czasu na stawiennictwo od momentu otrzymania sygnału do czasu stawienia się. Te 4 godziny obowiązują wtedy, kiedy to jest nieplanowe powołanie, czyli znaleźliśmy się w pewnym momencie w takiej sytuacji, że siły były w gotowości normalnej, czyli w ponad 24-godzinnej gotowości musieliśmy ich nagle aktywować.
To jest niebywale krótki czas.
To jest krótki czas.
Czy to znaczy, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej muszą mieć, nie wiem, gotowy, spakowany plecak, umundurowanie, wyposażenie w każdej chwili?
Tak, ja panu powiem, że wielu naszych żołnierzy w samochodzie wozi pełne wyposażenie i ja też chcę panu powiedzieć o takich aspektach, które mnie osobiście, moją uwagę zwróciły. Więc po pierwsze to bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę, że my musimy nasze stany gotowości upubliczniać i w pewnym momencie ku zaskoczeniu bardzo wielu również wojskowych my alerty gotowości zaczęliśmy publikować na Twitterze. Panu powiem, to była świetna lekcja, a dlaczego ta lekcja była taka ważna? Zwrócili się o to nasi pracodawcy.
Pracodawcy, żołnierze.
Żołnierzy, którzy zatrudniają żołnierzy i dla nich to jest bardzo cenna informacja, żeby się mogli spodziewać określonej sytuacji. Z tego co pamiętam, odnotowaliśmy 2 przypadki, w której doszło jakby do zatargu na tle tego alarmu pomiędzy samym żołnierzem a pracodawcą. Obydwa już wyjaśniliśmy. Ale większość była zdecydowanie pozytywna. Wręcz czasami zdarzało się do tego, że pracodawcy pomagali żołnierzom z szybkiemu rozliczenia ze stanowiskiem pracy, czy też podwozili ich do jednostki. Więc tutaj to zadziałało naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze. Oczywiście świat nie jest idealny. I tak jak wspomniałem, były też przypadki, kiedy tego zrozumienia nie było. Zawsze indywidualnie do tego podchodzimy, staramy się to wyjaśnić. To zaangażowanie też nie było zbyt długie. Doświadczenia Gwardii Narodowej Amerykańskiej pokazują, że prawdziwym wyzwaniem dla pracodawców są działania, w których na przykład pracownika nie ma przez 2 tygodnie. A takie sytuacje na przykład w Stanach Zjednoczonych mają miejsce i tam są specjalne mechanizmy, które pomagają z funduszy federalnych rekompensować straty pracodawcom. My jeszcze się takich rozwiązań tutaj nie pracowaliśmy w Polsce.
Czyli brak tego pracownika to jest de facto strata dla pracodawcy.
My tak na to patrzymy, dlatego mamy w Polsce taki system rekompensujący tą stratę, czyli pracodawca może uzyskać środki. Ja dziś panu nie jestem w stanie powiedzieć, ilu pracodawców rzeczywiście się zwróciło o to. My też przygotowaliśmy...
Czyli to nie jest automat, a na wniosek?
Na wniosek, tak. Na wniosek kierowany do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. My udostępniliśmy pełną dokumentację naszym żołnierzom, aby tą dokumentację dostarczali swoim pracodawcom. Każdy pracodawca powinien być w tym temacie zorientowany. Jeśli nie, to udzielamy pomocy prawnej w takiej sytuacji. Ale muszę powiedzieć, że pracodawcy zdali nam egzamin w tym kontekście, bo spodziewaliśmy się więcej wyzwań. Stawiennictwo mieliśmy od 90 do prawie 98%. Tak statystycznie 95% żołnierzy było się w stanie stawić do akcji przeciwpowodziowej. Mieliśmy indywidualne przypadki. Zwolniliśmy przede wszystkim z automatów wszystkich członków ochotniczych straży pożarnych, naszych żołnierzy. Nie aktywowaliśmy ich.
Wiemy, że to się bardzo często pokrywa, prawda?
Tak,
że strażacy ochotnicy są żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.
Tak, i to jest doświadczenie też ze Stanów Zjednoczonych, gdzie nie aktywuje się nigdy do działania samych żołnierzy, którzy znajdują się na terenie dotkniętym zdarzeniem i nie aktywuje się członków w Stanach Zjednoczonych, również policjanci są w Gwardii Narodowej, policji i właśnie Straży Pożarnej.
Bo mają ważniejsze sprawy na głowie.
Dokładnie i my to też całkowicie rozumiemy, udaje nam się to bardzo sprawnie godzić, w niczym nam to absolutnie nie przeszkadza, więc ten system zadziała. Mieliśmy jeszcze wtedy okres matur, więc tutaj szybko podjęliśmy decyzję, że zwalniamy również maturzystów, ale ich odpowiedź na to była też taka, że bardzo wielu już skończyło matury i tak się zgłaszali do swoich dowódców z informacją, że są dostępni, bo oni już okres matur zakończyli. Więc sama aktywacja przebiegała w sposób więcej niż poprawny. Ja jestem bardzo zadowolony z postawy żołnierzy, z postawy dowódców. Ta mobilizacja nam się udała.
A jakie wnioski na przyszłość? Czy się okazało, że potrzebujecie jakiegoś specjalistycznego sprzętu, czy czegoś zabrakło? Czy może jeszcze te procedury należy jakoś wyprostować?
Jeśli chodzi o same procedury, to na pewno musimy się zastanowić, jakie powinny być nasze relacje z szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Aktualnie on jest głównym reprezentantem sił zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym. Zastanawiamy się, czy tej roli nie powinien po prostu przyjąć dowódca Brygady Obrony Terytorialnej, który ma zasoby, który dowodzi i który jest w stanie bardzo efektywnie i tak na co dzień współpracuje z wojewodą bardzo efektywnie tymi zasobami zarządzać i w sposób szybki, w żaden sposób niezakłócony zadania stawiać w tym względzie. Pamiętajmy też, że jesteśmy dopiero na początkowym etapie kształtowania zdolności, więc rysuje nam się tutaj dodatkowe zdolności związane na przykład z kompanią inżynieryjną, którą mamy w swoich brygadach, w to jak powinna być wyposażona, bo nasze podejście, nasza polityka kształtowania tak zwanych kwalifikacji podwójnego zastosowania, ona jest dostępna na każdym poziomie i zacznę od tego, jak powinno wyglądać tak prosta rzecz jak sypanie worków. Dziś te worki pomogą podnieść koronę wału lub go uszczelnić, ale jutro te worki zostaną użyte jako element barykady, która będzie służyć celom obronnym. Więc sami strażacy na wałach się śmiali, że dzisiaj my wspieramy ich ewentualnie w podnoszeniu korony wału i w uszczelnianiu, ale kiedyś, daj Bóg, oby nigdy, to oni przyjdą wspierać nas w budowaniu barykad, również wykorzystujących tego typu worki z piachem.
I umieć to powinny obie strony.
I każda z tych stron powinna to umieć i powinna współdziałać w tym zakresie, więc to się już na tym etapie zaczyna. No, ja pamiętam, jak słyszałem bardzo wiele pytań. Po co WOT-owi są takie wodery, ubrania do prac w wodzie? Po co WOT-owi są potrzebne łodzie. Łodzie z silnikami zaburtowymi.
No wie pan, słyszeliśmy komentarz, że nie będę wzywał wojska do grabienia liści, prawda?
No tak, ja tego nie mogę komentować. Musimy pamiętać, że w czasie, kiedy miały te zdarzenia miejsce, WOT-u nie mieliśmy w województwie ani pomorskim, ani kujawsko-pomorskim. Muszę też powiedzieć, że w tym roku mieliśmy taką akcję, pan prezydent zorganizował akcję sadzenia drzew w tamtym rejonie. Miałem okazję wziąć też ten udział z żołnierzami 8 kujawsko-pomorskiej i 7 pomorskiej brygady i co było dla mnie najciekawsze, wśród tych żołnierzy, którzy zgłosili się do sadzenia lasu, byli mieszkańcy Rytla i okolic. I pamiętam ich rozmowę z prezydentem i pamiętam to, jak jedna z żołnierek zauważyła, że jak dziś ta pomoc by wyglądała, gdyby wtedy istniał WOT, gdybym ja była w WOT-cie, miała te narzędzia, które mam. Byłabym tu obok straży jedną z pierwszych osób, która by udzielała pomocy. Więc na pewno WOT wprowadza bardzo duże przewartościowanie pozytywne i każdego krytyka WOT-u, mogę powiedzieć tak, jak pewien wójt z miejscowości, w której pomagaliśmy, posłałbym właśnie do niego, żeby on wyjaśnił, na czym ten WOT polega i dlaczego jest tak niezbędny właśnie i co się tak świetnie czuje tam, zwłaszcza na dole, w różnego typu miejscach Polski, gdzie po prostu zwyczajnie, gdy dojdzie do takiego zdarzenia, zdarzenia jest potrzebna naprawdę szybka i efektywna pomoc. Rozmawiałem też z wieloma strażakami. Musimy pamiętać, że nawet powódź nie zdejmuje z Państwowej Straży Pożarnej zadań ustawowych. W dalszym ciągu zdarzają się wypadki, w dalszym ciągu zdarzają się pożary i straż ma również bardzo ograniczone zasoby, również ta Ochotnicza Straż Pożarna, dlatego każda instytucja, która jest ich w stanie wtedy efektywnie wspierać, jest na wagę złota. No i my się w ten system bardzo dobrze, myślę, wpisujemy. Jeśli pan pyta jeszcze o jakieś wnioski, to zdecydowanie tutaj musimy dalej kontynuować tą linię szkolenia wspólnego ze Strażą Pożarną, budować bardzo silne relacje z tymi organizacjami, bo to później właśnie owocuje w takich sytuacjach.
Pan generał Wiesław Kukuła, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A Państwa zapraszam do odwiedzenia strony www.politykainsight.pl i zapoznania się z naszą ofertą, a także na kolejny podcast już za tydzień.